W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W zdrowiu.
W dobrym zdrowiu.
Czego i Państwu życzymy. Przechodzimy bez zbędnych gadki do poniedziałku. Od wielu miesięcy Rosja pokazuje twarz, którą kraje Europy Środkowo-Wschodniej znają od setek lat. Rosja ma w tym wsparcie Niemiec. Czy zatem słowa Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku, dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę, mogą okazać się prorocze? O to pytaliśmy szanownych państwa w poniedziałek. Posłuchajmy.
Mnie dzisiejsza sytuacja przypomina całkiem, mam już 80 lat, sytuację przed 1939 roku. Ribbentrop, Mołotow.
Unia Europejska pod dyktando Niemiec chce tworzyć jedno wielkie państwo unijne, no a ruskie zapewne nie chcą być gorsi, chcą w międzyczasie pod swoje wpływy zagarnąć jak najwięcej terytorium.
Jestem przerażony po pierwsze naszą polityką zagraniczną. Gdybyśmy mieli dobre stosunki z Niemcami, z Francją, aktywny byłby Trójkąt Weimarski, być może mielibyśmy większy wpływ. Natomiast jeśli się ma tak złe stosunki, jak my mamy, no to po prostu nie ma się wpływu żadnego.
Panie Adamie, im dłużej trwa ta cała awantura, tym wydaje mi się, że sytuacja coraz bardziej klarowna, że celem operacji Kremla i Berlina jest zrujnowany gospodarczy Ukrainy, a potem podporządkowanie jej polityczne Moskwie, a gospodarcze Berlinowi, czego już pewnymi symptomami jest być może kontrola nad ukraińskimi kolejami przez Deutsche Bahn i stąd pewne kłopoty. I straszenie wojną to tradycyjne sowieckie działanie na celu, mające na celu wymuszanie ustęp. I jeśli pan pozwoli, to posłużę się takim troszeczkę zwietrzałym i starym dowcipem o kozie, że przychodzi do rabina Żyd i mówi: Rebe, co mam zrobić? Mam małe mieszkanie, teściowa, piątka dzieci, żona pranie do domu zabiera. Jak mam tam żyć? Kup sobie kozę, mówi Rebe. Po tygodniu przychodzi Żyd do rabina i mówi: Rebe, co mam zrobić? Piątka dzieci, teściowa, tłok niebywały, żona pranie do domu bierze i jeszcze ta koza. Pozbądź się kozy, mówi Rebe. I takie mam wrażenie, że ta technologia mówienia o tym, że jak przestaniemy was wreszcie straszyć i przestaniemy wam teryzować, to odniesiecie zysk, Rosja od lat stosuje i to się na naszych oczach rozgrywa.
No ale nie ma w tym nic dziwnego, bo skoro Władimir Putin nazwał upadek Związku Radzieckiego największą katastrofą XX wieku, nie uważa, że wojna druga była największą katastrofą dla Rosji, gdzie zginęło 22 miliony obywateli Związku Radzieckiego, tylko upadek Związku Radzieckiego, to jest to wyraz jego głębokiego
frustracji.
Przekonania, tak, o tym, że utrata mocarstwowej pozycji może być największą tragedią. I dlatego on się obsadził w roli takiego Iwana Groźnego lub Piotra I, który będzie prowadził ekspansję na zewnątrz w celu odzyskania tego, co Związek Radziecki miał. I ponieważ on jest głęboko przekonany i większość społeczeństwa rosyjskiego, że Ukraina jest częścią Ruskowo Mira, jak oni określają ten rosyjski świat, i że jest etnicznie związana z Rosją i że to są tylko takie fanaberie Ukraińców, którzy chcą mieć własne państwo. I skoro oni nie chcą być częścią Rosji, to trzeba ich do tego zmusić. Oczywiście, wspominając pan o Niemcach, zwrócił uwagę na obecność kapitału niemieckiego, ale też sami Ukraińcy naiwnie uwierzyli, że Niemcy mogą być ich sojusznikiem.
Przyjacielem, jak to
i dalej, jak słyszę wypowiedzi niektórych Ukraińców, nawet jeszcze teraz, oni uważają, że bez Niemiec tego problemu nie da się rozwiązać. No, zaczynają się też trochę inne głosy, takie jak pan wspomniał, Merkijowa, Kliczko, który zarzuca Niemcom zdradę.
To jest dosyć śmieszne jest.
Tak, i politycy, od szczebla ambasadora w Berlinie, czy ministra spraw zagranicznych też czują się bardzo rozczarowani postawą Niemiec. No to jest dla Ukraińców ogromna lekcja tego, jak inwestowanie uczuć w Niemczech może się nie opłacić, mówiąc delikatnie. I to jest też uwaga dla tych zwolenników Niemiec, tak, których licznych mamy w Polsce, że ich uczucia do Niemiec z całą pewnością pozostaną nieodwzajemnione. Ja widziałem zszokowanego pana Sierakowskiego, tego z krytyki politycznej, tego lewicowca, który w TVN-ie no odkrył, że niemiecka polityka
nie jest nam
zagraniczna
przyjazna.
Nie jest nam przyjazna i to było bardzo cenne, co pan Sierakowski powiedział.
Szanowni Państwo, odsyłamy do historii bardzo dosyć głębokiej i wspomnijmy, warto o tym zawsze pamiętać, mieć z tyłu głowy, niejakiego hrabiego Gero, który zaprosił grubo przed Mieszkiem pierwszym na ucztę wodzów łużyckich i wszystkich ich tam 16 czy 17 otruł. Tak odbył się podbój Saksonii w gruncie rzeczy. Trzeba o tym pamiętać, kiedy się chce Niemców nazwać przyjaciółmi.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wtorek. Od 1 lutego wejdą w życie zmiany dotyczące handlu w niedzielę. Sklepy, które dotychczas korzystały z wyłączeń, na przykład dla placówek pocztowych, będą mogły zostać otwarte, o ile działalność pocztowa przynosi danej placówce co najmniej 40% miesięcznego przychodu. Pytaliśmy Państwa, czy regulacje prawne mają szansę być tym razem szczelne, czy też znalezione zostaną sposoby na ich omijanie. Posłuchajmy, co Państwo sądzicie o pomysłach rządu.
Jestem przeciwnikiem, żeby w niedzielę i święta placówki handlowe były otwarte. I bardzo się dziwię, że temat po prostu wraca. To jest też dobrze dla naszego życia codziennego, dla naszych rodzin.
Ja pamiętam czasy, kiedy soboty i niedziele też były wolne, nie było tyle towaru, co teraz i nikt z głodu nie umarł.
To są właściwie trzy strony. Jest klient, jest pracodawca i pracownik. Pewnie jakiś się znajdzie przepis, który będzie można obejść.
Niech w niedzielę przyjdzie ten, kto chce. Niech zarobi dwa razy więcej i wtedy się to samo po prostu wykształci.
Panie Adamie, ja przyznam się, że ja całej tej konstrukcji tych tworzenia luk w prawie, że pod jakimiś tam warunkami można otworzyć placówkę handlową, przyznam się, że mam jak najgorsze skojarzenia. Podejrzewam, że to jakiś czynnik nie całkiem, żeby użyć najbardziej eleganckiego słowa, nie całkiem dla nas jasny zadziałał. I ja w związku z tym nie bardzo jestem przekonany, że kolejne regulacje rzekomo mające uszczelnią ten system, bo mam tak gdzieś jakby ciągle świadomość, że co chwilę musimy prawo poprawiać, co chwilę musimy prawo uszczelniać, bo zawsze jakaś jest luka. Mam takie przekonanie, że te luki nie są przypadkowe.
No ta ustawa jest w moim przekonaniu bublem prawnym, bo jeżeli się wprowadza ustawę o zakazie handlu w niedzielę i robi się 32 wyłączenia z tego,
no właśnie.
No to się musi tak skończyć, że trzeba będzie ją znowuż nowelizować, tak jak teraz. Natomiast jakież tam tajemne siły zadziałały? No przecież przypomnijmy sobie, że mieliśmy premiera Gowina, który wspierał interesy przedsiębiorstw i sama Zjednoczona Prawica jeszcze z obecnością pana wicepremiera Gowina była no, taką konstrukcją składającą się z rynkowych liberałów i z, powiedziałbym, z takiego bardziej socjalnego czy socjalistycznego podejścia do pewnych rzeczy, plus interesy związków zawodowych, które słusznie uznały, bo ja akurat uważam, że bez tego handlu w niedzielę możemy się
obyć.
Mieszkałem i w Holandii, i w Niemczech, i tam to wszystko doskonale działa. Ludzie
zamykany
robią
szlus,
zakupy
koniec,
wcześniej.
Nie ma
tak
dyskusji.
I
stacje benzynowe działają.
Ci, którzy mają odpoczywać, to odpoczywają. Natomiast tutaj to takie liberalne lobby odegrało swoją rolę i dla świętego spokoju, żeby nie burzyć jedności Zjednoczonej Prawicy, zrobiono ten bubel z 32 wyłączeniami. I ja uważam, że dopóki ustawa nie będzie klarowna, to znów trzeba będzie ją za jakiś czas nowelizować, bo znów się znajdą jakieś możliwości jej obchodzenia.
Te wszystkie koncepcje, których pewną emanacją jest pan Jarosław Gowin, mam wrażenie, że one są dla Polski generalnie szkodliwe, bo ja postrzegam wszystkie te sieci zagraniczne handlowe i wszystkie te korporacje jak zaborców. Może nie w sensie politycznym, ale w sensie finansowym. Pewna niemiecka sieć telefonii komórkowej, awantura taka niedawno się odbyła na naszych oczach, przez 5 lat zapłaciła 30 tysięcy podatku CIT. Wyobrażacie sobie państwo? 30 tysięcy podatku CIT zapłaciła telefonia komórkowa, która w Polsce ma miliony abonamentów, gigantyczne obroty. To jest po prostu drenowanie polskiego rynku i mam wrażenie, że należy zmienić nasz punkt widzenia na wszystkie te zagraniczne korporacje, które w Polsce działają. I mam wrażenie, że one kryją się, znów użyję takiego eleganckiego zwrotu, za tym lobby sejmowym, które tworzy takie prawo dziurawe.
Również, oczywiście, że istnieją świetnie opłacani lobbyści tych wielkich firm zagranicznych.
A może nie potrzeba lobbystów, po prostu się opłaca posłów.
Po to, żeby być może jest to też inicjatywa posłów, ale tu nie mamy akurat ani pan, ani ja wiedzy, jak to się odbyło, więc lepiej nie spekulujmy.
Ale po owocach ich poznacie.
No właśnie, oprzyjmy się o fakty. W czwartek w programie Anity Gargas ukazał się felieton naszego Macieja Piotrowskiego, mówię naszego, bo to jest Lubuszanin, świetny reportażysta, który pokazał, jak Intermarché z siedzibą pod Paryżem drenuje polskich przedsiębiorców i puszcza ich z torbami. Być może to będzie już można zobaczyć na YouTube, więc bardzo zachęcam. Ale także w Ministerstwie Finansów trzeba byłoby złapać za, kolokwialnie mówiąc, za schaby kilku urzędników, którzy nie wiem, czy byli odpowiedzialni, ale w każdym razie mogą zmienić obowiązujące prawo, bo rzeczywiście cała masa korporacji zagranicznych nie płaci w Polsce podatków, a jeszcze są takie, o których też program Macieja Piotrowskiego, też reportaż wyemitowany 3 tygodnie temu w Telewizji Polskiej w Jedynce, pokazał, że jeszcze państwo polskie do niektórych dopłaca. No to już jest gigantyczny skandal i czas najwyższy, to jest 7. rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, żeby z tym zrobić porządek.
Warto jest użyć obowiązującego w PiS-ie słowa kondominium i ciągle z tym kondominium PiS walczy i ciągle ono istnieje.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Środa ruszyła budowa specjalistycznej zapory technicznej na granicy polsko-białoruskiej. Zabezpieczenia będą miały długość ponad 180 km. Zapora będzie wyposażona w 22 specjalne przejścia dla zwierząt. Koszt inwestycji wyniesie około 1,6 miliarda złotych. Pytaliśmy państwa w środę, czy budowa zapory daje szansę na znaczące zmniejszenie presji migracyjnej. Posłuchajmy tego, z czym podzielili się nasi słuchacze.
Chwaląc się naszym chrześcijaństwem, to byśmy tutaj dali plamę niesamowitą. Faktem jest, że ja nie jestem zwolennikiem budowy takich właśnie zapór. Weźmy klasyczny przykład Stanów Zjednoczonych i Meksyku.
Bardzo dobrze. Trzeba murować mur. Trzeba rzucić rachunek za to Niemcom jak najbardziej. Nie wiem, dlaczego pozwalamy na to, żeby transporty przez Polskę jechały do Białorusi. Przecież to powinno być wszystko uszczelnione.
Jest potrzebny ten mur. Oczywiście, drut nie wypalił, ale ten mur na pewno nas obroni. Jak to się mówi, muru głowy na pewno nie przebijesz. Takie nawet przysłowie jest.
Panie Adamie, pytanie jest właściwie retoryczne i ja jestem oczywiście zwolennikiem, że po to się ją buduje, żeby ona coś dała.
Tak
to jest,
jest
dosyć oczywiste i chyba możemy przejść do następnego tematu.
Myślę, że za chwilę przejdziemy. Faktem jest, że większość słuchaczy, gigantyczna większość dzwoniących do otwartego mikrofonu, ja akurat prowadziłem tę audycję, jest za budową tej zapory. Ona spełniła swoją rolę w wielu miejscach na świecie, w Izraelu, na granicy węgierskiej, na granicy greckiej. w Ceucie, nawet jeśli była tam raz czy dwa razy sforsowana, to ci ludzie zostali wyłapani i odesłani, z powrotem do Maroka. Oczywiście, że tak.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Czwarte. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o wprowadzeniu nauki zdalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej do końca trwania ferii. W praktyce oznacza to, że uczniowie wrócą do szkół od 1 marca, a do tego czasu lekcje odbywać się będą w trybie zdalnym. Tu mówimy oczywiście o dzieciach starszych, chyba czwarta klasa wzwyż. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, jak wesprzeć proces nauczania w tym czasie oraz domowe życie, które może się dosyć mocno zmienić. O to pytaliśmy słuchaczy w czwartek. Posłuchajmy, co nam na to pytanie odpowiedzieli.
Danych GUS-u około 1/5 nie ma dostępu do internetu, obojętnie w jakim wieku. Z różnych względów, nie wnikam, bo jeżeli nie mają ludzie na lekarstwo, na jedzenie, to nie kupują internetu.
Odnośnie wykluczenia takiego internetowego, myślę, że każdy z nas, kto obserwuje dzieci, to tak naprawdę te dzieci rodzą się z komórkami i z dostępem do internetu w rękach. Także każde dziecko chyba nie ma teraz takich uczniów, którzy by dostępu nie mieli.
Znam miejsca, gdzie tego internetu nie ma, takiego jak powinien być, albo go w ogóle nie ma. Także to też nie jest tak, jak wszyscy mówią pięknie, kolorowo, którzy mieszkają w dużych miastach, prawda, albo w jakichś mniejszych miasteczkach, gdzie ten internet jest.
Panie Adamie, o tym mówiliśmy na temat kondycji edukacji już kilkakrotnie. Jak pamiętam, to zawsze mieliśmy przeciwne zdania i zapewne będzie tym razem tak samo. Moim zdaniem nie da się od internetu w edukacji uciec. Internet jako gigantyczny zbiór informacji, niezależnie od tego, czy dobre i złe, co jest oddzielną kwestią, będzie, mówiąc kolokwialnie, zasysane przez umysły młodych ludzi i młodzi ludzie będą z niego korzystać.
Ale to jest oczywiste,
korzystać.
Bo korzystają, że tutaj nie mówi pan nic,
i że te gigantyczne,
z czym bym się nie zgadzał.
I że te gigantyczne możliwości, jakie są w internecie, w gruncie rzeczy mam taką refleksję, są w opozycji do systemu edukacyjnego, a nie wspierają ten system edukacyjny. To jest być może kwestia modelu edukacyjnego w Polsce. O tym też przy innej okazji mówiliśmy, że nie daje się możliwości młodzieży typu marchewka, tylko raczej jest ten bacik i że ten model jest taki postperelowski, a może jeszcze starszy, czyli jezuicki, czyli gadamy do tych dzieci, one mają słuchać, a potem je odpytujemy. Natomiast tam jest mało pracy własnej, mało jest stawiania na przedsiębiorczość, otwartość, poszukiwania własnych tematów, na penetrację intelektualną pewnych obszarów. Mam wrażenie, że zarówno system, jak i nauczyciele nie są do tego systemu przygotowani. I dlatego internet jako pewnego rodzaju medium, moim zdaniem to jest taka niebezpieczna w tej chwili sytuacja, jest traktowany i być może będzie wylansowany jako wróg edukacji, co jest moim zdaniem...
Nie. Tak na pewno nie będzie, dlatego że to zdalne nauczanie, które jest koniecznością, bo idealnym modelem jest kontakt ucznia z nauczycielem. Tak było od czasu głębokiej starożytności. Musi być bezpośrednia interakcja, co wcale nie przeszkadza temu, żeby stosować te wszystkie techniczne środki nauczania łącznie z internetem. Tylko wysyłanie uczniów na zdalne nauczanie, ja mówię w tym konkretnym przypadku teraz Omikrona, moim zdaniem nie ma wielkiego sensu. Rząd jest pod presją dalej środowisk medycznych. Ja bym ich nawet niektórych określił mianem...
Całkiem nieźle sobie finansowo radzących, mianem, tak bym powiedział złośliwie.
Ja inaczej. Mianem medycznych talibów, którzy uważają, że najlepsze są lockdowny, obowiązkowe szczepienia i tak dalej. Tymczasem wysłuchałem w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych rozmowy z generałem dywizji, profesorem Grzegorzem Gielerakiem, to jest szef Wojskowego Instytutu Medycznego. Ja od dawna zwracam uwagę na jego wypowiedzi. Jest to człowiek, oczywiście on jest związany z establishmentem państwowym, natomiast zupełnie inaczej niż minister Niedzielski wiele rzeczy widzi, bo on na przykład zasłynął ze swojego wywiadu w jednej z gazet, ja mam wycinek, o tym mówiłem też już w otwartym mikrofonie, że według różnych badań, na które on się powołuje, dzieci nie są wcale jakimś szczególnym transmiterem tego koronawirusa i chorują stosunkowo rzadko. Oglądałem też dyskusję, moim zdaniem bardzo chybioną dyskusję zorganizowaną w Pałacu Prezydenckim, gdzie właściwie zwolennicy jednej tezy się zebrali. No i tam z kolei była zupełnie inny przekaz, że trzeba szczepić dzieci, no bo sieją tak zagrożenie, a poza tym chorują i mają skutki uboczne. Kiedy zapytano, ile jest tych skutków ubocznych, to odpowiedź brzmiała kilka procent. Zatem musimy zacząć zdroworozsądkowo podchodzić do tej pandemii. Wysyłanie uczniów na zdalne nauczanie nie jest żadnym rozwiązaniem, a masowe testy pokażą tylko wzrost zachorowań, a my i tak podejrzewamy, że cała masa z nas przejdzie Omikrona lub przechodzi Omikrona, który jakkolwiek jest dosyć zaraźliwy, to przebiegi są dość łagodne. I pora najwyższa odtrąbić koniec tej pandemii, bo to już jest męczące.
Ja mam takie wrażenie, że być może ten 1 marca jest taką datą tego właśnie odtrąbienia, tym bardziej, że już mamy w innych krajach wyraźne sygnały, w Wielkiej Brytanii, czy we Włoszech, czy w Danii.
Dokładnie.
Rządy uznają, że pandemia się skończyła i że COVID-a należy traktować jako sezonową grypę, bo zwróćcie Państwo uwagę, grypa zniknęła nagle z naszego zainteresowania, a były czasy, że 200 tysięcy osób każdego tygodnia na grypę zapadało i nagle oni zniknęli. Chyba na tym dzisiaj skończymy. Dobrze nam dzisiaj poszło, daliśmy się w czasie. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję szanownym państwa. Zapraszamy do naszej rozmowy, do naszej audycji za tydzień.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.